Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Na wstępie skrót doniesień w niedzielę 13 lutego. Bez przełomu po rozmowie telefonicznej prezydentów USA i Rosji. Spadek liczby zakażeń i hospitalizacji w Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Karnawał w Wenecji pod hasłem Pamiętaj przyszłość. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Najnowsza rozmowa prezydentów USA i Rosji nie przyniosła przełomu w kwestii Ukrainy. Biały Dom informuje, że prezydent Joe Biden telefonicznie powiedział prezydentowi Władimirowi Putinowi, że Stany Zjednoczone są otwarte na dyplomację, ale również przygotowane na inne scenariusze. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Według Białego Domu trwająca 62 minuty rozmowa Biden-Putin była profesjonalna i rzeczowa. Nie doszło jednak do fundamentalnej zmiany dynamiki wydarzeń, jakie mają miejsce od kilku tygodni, powiedział wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji. Joe Biden i Władimir Putin ustalili, że ich zespoły pozostaną w kontakcie. Mimo to Rosja może zdecydować się na rozpoczęcie akcji militarnej, zastrzegł urzędnik, dodając, że nie jest jasne, czy Władimir Putin wybierze drogę dyplomacji, czy kontynuowania agresywnych działań. Według Białego Domu podczas rozmowy Joe Biden wezwał Rosję do deeskalacji. Ostrzegł jednak również Putina, że jest przygotowany na inne scenariusze. Wysoki rangą przedstawiciel administracji powiedział, że Stany Zjednoczone intensyfikują działania odstraszające potencjalną rosyjską agresję. Wskazał m.in. na decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 3000 żołnierzy oraz dostawy uzbrojenia na Ukrainę, a także podkreślił, że NATO i Zachód od dawna nie były tak zjednoczone jak obecnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Na poniedziałek zaplanowano wizytę szefa MSZ Zbigniewa Raua w Moskwie jako przedstawiciela państwa przewodniczącego OBWE, którym obecnie jest Polska. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł PiS Jarosław Sellin wypowiedział się na ten temat na antenie radiowej Trójki.
Format OBWE warto wykorzystywać, bo to jest format, do którego należą wszystkie kraje Unii Europejskiej, nawet te, które nie należą do NATO. I Rosja też jest uczestnikiem OBWE i to już od prawie 50 lat, więc warto próbować ten format wykorzystywać. Także ta wizyta na pewno się odbędzie, no chyba, że się coś dramatycznego przed tym dniem wydarzy. Mam nadzieję, że nie.
Władze Ukrainy apelują do swoich obywateli o spokój. Z Kijowa dla Informacyjnej Agencji Radiowej mówi Paweł Buszko.
Jak czytamy w komunikacie MSZ Ukrainy, obecnie bardzo ważne jest zachowanie spokoju, konsolidacja wewnątrz kraju, a także unikanie działań, które zachwiałyby stabilnością kraju i siały panikę. Jak napisano, Ukraina ma silną pozycję dzięki skoordynowanym dyplomatycznym kontaktom na wszystkich poziomach, a także przygotowanym w USA i Unii Europejskiej zdecydowanym sankcjom, ale też dostawom uzbrojenia i pomocy makroekonomicznej. Ponadto, jak czytamy w komunikacie, siły zbrojne Ukrainy śledzą rozwój wydarzeń i są gotowe dać odsiecz jakimkolwiek atakom na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Tymczasem dziś ambasady m.in. Finlandii, Nowej Zelandii i Północnej Macedonii zaapelowały do swoich obywateli o opuszczenie Ukrainy. Wcześniej z takim apelem wystąpiły m.in. USA, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Izrael, Dania, Łotwa i Estonia. Z Kijowa Paweł Buszko.
A oto kolejne wiadomości radia SBS. W Nowej Południowej Walii mniejszościowy rząd premiera Dominika Perrottet utracił okręg Bega w przeprowadzonych w sobotę wyborach uzupełniających. Po raz pierwszy w tym okręgu mandat przejęła Partia Pracy. Wybory w 4 okręgach Nowej Południowej Walii rozpisano w konsekwencji rezygnacji w zeszłym roku trójki posłów koalicyjnych, w tym Gladys Berejiklian oraz byłej przywódczyni Stanowej Partii Pracy Jody McKay. We wszystkich tych okręgach Willoughby, Strathfield, Bega i Monaro koalicja stanowa odnotowała spadek poparcia. Ostateczne wyniki nie będą znane co najmniej przez tydzień ze względu na głosy pocztowe. Liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 w Wiktorii obniżyła się o połowę w stosunku do danych ze stycznia, dlatego władze rekomendują powrót do wykonywania operacji planowych. Obecnie w szpitalach przebywa 465 chorych zakażonych koronawirusem, z tego 181 na intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby odnotowano 18 zgonów. W Nowej Południowej Walii w minionym tygodniu liczba hospitalizacji z powodu koronawirusa spadła poniżej 2000. Według najnowszych danych wynosi 1614. 93 chorych wymaga intensywnej terapii medycznej. Zmarło 22 pacjentów. Wykryto ponad 6600 nowych zakażeń w Nowej Południowej Walii. W ten weekend nasiliły się protesty w Canberrze, gromadzące ludzi pod różnymi hasłami, od sprzeciwu wobec restrykcji covidowych i obowiązku szczepień, przez niezgodę na nadmierną ingerencję państwa w życie obywateli, do żądania uwolnienia nielegalnych imigrantów. W sobotę 100-osobowa grupa wdarła się za ogrodzenie budynku Parlamentu Federalnego. Aresztowano kierowcę ciężarówki, która przejechała przez bariery. Tysiące protestujących rozlokowało się na terenie parku w stolicy, nie dopuszczając do planowanych tam targów książki. Premier Scott Morrison przypomniał demonstrującym, że Australia jest wolnym krajem z prawem do pokojowych demonstracji oraz że kwestia szczepień leży w dużej mierze w gestii władz poszczególnych stanów, nie Commonwealthu. Premier wyjaśnił na konferencji prasowej, że rząd federalny poparł obowiązek szczepień na COVID-19 wyłącznie dla pracowników sektora opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz niektórych pracowników medycznych. Przywódca opozycji federalnej Anthony Albanese poradził demonstrującym w Canberrze, aby poszli do domu. Zaapelował o szacunek dla wielu pracowników opieki zdrowotnej, którzy przez wiele miesięcy pracują ponad siły. Naczelny minister australijskiego terytorium stołecznego Andrew Barr oczekuje od koczujących w Exhibition Park opuszczenia terenu do niedzielnego wieczoru, aby można było rozpocząć przygotowania do Canberra Show. Policja w Paryżu starła się z protestującymi przeciwko obostrzeniom sanitarnym na Polach Elizejskich i pod Łukiem Triumfalnym w stronę demonstrujących wystrzelono gaz łzawiący. Protestujący przybyli do stolicy Francji w samochodach z całego kraju pomimo policyjnych blokad i zakazu wjazdu. Swoją manifestację nazwali konwojem wolności, by podkreślić solidarność z tak samo nazywanymi demonstracjami, które od tygodni paraliżują stolicę Kanady, Ottawę i przejścia graniczne ze Stanami Zjednoczonymi. W tym samym czasie przeciwko restrykcjom sanitarnym, rosnącej inflacji i pogarszającym się warunkom życia legalnie demonstrowało w Paryżu od 2 do 3 tysięcy żółtych kamizelek. W Polsce minionej doby wykryto ponad 31 zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podało, że na COVID zmarły 333 osoby, 252 z nich miały też inne schorzenia. Obecnie w szpitalach jest leczonych blisko 19 tysięcy pacjentów z koronawirusem. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, powiedział, że niepokoi wysoka liczba zgonów, ostatnio około 300 dziennie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podwyżkę emerytur. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Witold Banach.
Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego przede wszystkim niebawem wzrośnie wysokość najniższej emerytury.
Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie ponad 1200 zł i jest wyższa o blisko 60% od najniższej emerytury w 2015 roku.
Szef rządu wyjaśniał też, że od początku marca zacznie obowiązywać nowy mechanizm waloryzacyjny.
Świadczenia emerytalne wzrosną od 1 marca o 7%. Do tego dodajemy jeszcze 13 emeryturę i kolejne kilka procent z 14 emerytury, którą wypłacimy w drugiej połowie tego roku.
Tego typu przelicznik spowoduje również, że osoby otrzymujące emerytury na średnim poziomie będą mogły liczyć na dodatkowe około 190 zł. Waloryzacja emerytur ma kosztować budżet około 18 miliardów zł, zaś 13 i 14 emerytura około 40 miliardów.
I jeszcze jedna wiadomość. Rozpoczął się karnawał w Wenecji. Impreza, na którą składają się koncerty, przedstawienia teatralne i wystawy, zakończy się 1 marca. Z Włoch dla informacyjnej agencji radiowej Piotr Kowalczuk.
Tegoroczny karnawał odbywa się pod hasłem Pamiętaj przyszłość, inspirowanym słowami Salwadora Dali. Ze wszystkiego najlepiej pamiętam przyszłość. Ze względu na ograniczenia sanitarne zrezygnowano z tradycyjnych imprez masowych jak Lot Anioła, czyli zjazdu na linię, zwycięszczyni konkursu piękności, z dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka do Pałacu Dożów. Natomiast odbędzie się bal Dożów i spektakl na świeżym powietrzu Mgławica Solaris z użyciem najnowszych technologii wizualnych. W ramach programu Wenecja Czas Cudów będzie można obejrzeć kilkadziesiąt małych przedstawień teatrów ulicznych, akrobatów i klaunów. Piotr Kowalczuk, Rzym.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 11 lutego wynosił 2 zł. 83 grosze. W stosunku do waluty amerykańskiej dolar australijski jest wart 71 centów. Pogoda na jutro. Sydney, temperatura maksymalna 28 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, Melbourne słonecznie 34 stopnie, Canberra 28 i słonecznie. W Polsce mija pogodny weekend bez opadów i z dodatnimi temperaturami maksymalnymi. Najcieplej jest w południowo-wschodniej części kraju, najchłodniej w północno-wschodniej. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.